Dzień dobry, przed mikrofonem Iga Wójtowicz. Zaczynamy poradnik pozytywnej kobiecości. Dziś w naszym studiu Magda Kontowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteś już wykształconą psycholożką.
Tak, od miesiąca.
Gratulujemy. Od miesiąca masz dyplom, zajmujesz się pracą nad swoim wnętrzem, chyba tak można to nazwać.
I pięknie to nazwałaś. Prowadzę autorski projekt Praktykuj Życie, w którym pomagam kobietom poczuć spokój, odnaleźć równowagę w zabieganej codzienności, odnaleźć ulgę w swoim wnętrzu, w swoim ciele.
Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać, ale zaczniemy klasycznie. Pomimo tego, że byłaś już kiedyś, ale jak ustaliłyśmy, minął rok od naszej ostatniej rozmowy, dokładnie rok, to przypomnij, czym dla ciebie jest kobiecość.
Dla mnie kobiecość jest odkrywaniem. I tak sobie teraz myślę, że nie pamiętam, co powiedziałam rok temu, ale teraz jest odkrywaniem, odkrywaniem siebie. Kobiecość jest dla mnie bardzo mocno połączona z kreacją, z taką mocą twórczą, mocą sprawczą, poczynając od sprowadzania dusz na ten świat, poprzez wiele różnych innych aspektów, innych ról, w jakie wchodzimy, w których się spełniamy i w których tworzymy. Tworzymy piękno, tworzymy wzruszenie, tworzymy chwilę wzruszenia, tworzymy siebie, dając światu... Och, mogłabym się tu naprawdę bardzo wywinąć. Szukam takiego bardzo precyzyjnego słowa, ale myślę, że najlepiej będzie, jak powiem, że kobiety tworzą piękno w świecie, dają to piękno światu.
Bardzo ładnie to powiedziałaś. Powiedziałaś o tych rolach, które przyjmujemy na siebie, czasami dobrowolnie, czasami trochę nie. Czasami te role są nam w jakiś sposób narzucane, z powinności na przykład, tak. I myślę, że lato to jest dobry czas, żeby się przyjrzeć sobie. Mamy tego czasu trochę więcej. Często wyjeżdżamy na urlopy i próbujemy tam odpoczywać. Często w ogóle tak aura nas nastraja, myślę też, do takiego odpoczynku. I myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zajrzeć w to, co się dzieje w nas w środku. Czasami jest tak, że nam się może nie spodobać to, co tam znajdziemy.
Bywa i tak. Wiele tu wątków poruszyłaś. Bardzo mnie zatrzymało określenie próbujemy odpoczywać. I to jest bardzo dobrze powiedziane, bo właśnie czy my umiemy odpoczywać? Czy wystarczy położyć się plackiem na plaży, czy pospacerować w górach? I to już nam daje ten odpoczynek. Czy to jest to, czego potrzebujemy, prawda? Bo ja oczywiście poszłabym głębiej. Skrzywienie zawodowe. Ale tak, bo ja też uczę odpoczywać. Uczę odpoczywać, mam takie swoje powiedzenie, święte 5 minut, że czasami właśnie nie trzeba jechać daleko i rzucać wszystkiego, jechać w Bieszczady, żeby spróbować odpocząć i nauczyć się, bo odpoczynku da się nauczyć, nauczyć się odpoczywać w swojej zabieganej codzienności. Wystarczą odpowiednie techniki, odpowiednio dobrane do nas, do naszej sytuacji życiowej, żeby faktycznie tę równowagę, balans odnaleźć,
odzyskać.
Tak. I właśnie nie trzeba jechać daleko, wystarczy czasami się zatrzymać i poszukać w sobie. I lato, wakacje, to jest bardzo dobry czas.
Powiedziałaś o tym, to takie hasło znane nam wszystkim doskonale, rzucić wszystko i jechać w Bieszczady. Dlaczego my w ogóle potrzebujemy to robić? To znaczy, dlaczego tak jest, że to hasło tak często jest powtarzane przez nas?
Bo szukamy. Szukamy siebie, szukamy oddechu, szukamy jakiejś równowagi, szukamy balansu. Ja to tak rozumiem, że faktycznie czasami jesteśmy tak przeciążone, już tak mówiąc stricte o kobietach, w nawiązaniu do ról, o których mówiłaś, które przyjmujemy, bo nas sytuacja do tego zmusza, bo zostałyśmy tak wychowane, tak ukształtowane. Czasami mamy tego po prostu zwyczajnie dosyć, mamy pokokartkę i chcemy faktycznie rzucić wszystko, pojechać w Bieszczady, zacząć doświadczać, zacząć żyć inaczej. Trochę przewartościować nasze życie, przestawić zwrotnicę już nie tylko na takie ogarnianie, poświęcanie, dawanie coraz więcej siebie. I myślę, że to jest taki moim odczuciu motyw przewodni tego jechania w Bieszczady.
Przysłowiowego, to tak, nie muszą tak, być tak, Bieszczady, niektórzy nad morze uciekają. Tak. No to powiedz, jakie są takie najlepsze metody, żeby zajrzeć w siebie? Wiem, że ty też propagujesz journaling. Opowiedz trochę więcej, co to jest.
Zacznę może od tego pierwszego pytania, jakie są techniki. Najlepszą techniką jest taka, która nam pasuje. No bo nie każda może sobie pozwolić na, jak to ja mówię często, siedzenie przez godzinę na macie w kwiecie lotosu i medytowanie.
Nie każda też tego potrzebuje.
Nie każda to lubi, nie każda wytrzyma. Pozdrawiam wszystkie osoby z ADHD. Więc najlepsza metoda jest taka, która jest, odpowiada naszym potrzebom. Jedną z nich jest journaling, intuicyjne pisanie, poranne strony. To ma wiele różnych nazw, a chodzi o pisanie. Takie automatyczne pisanie to jest znana i bardzo prosta technika terapeutyczna, gdzie przelewamy chaos myśli przez rękę na papier. Mhm. I to nie chodzi o takie pisanie gdzieś tam na notatniku, w komputerze czy w telefonie.
Papier. Chodzi o to ręczne pisanie.
Dokładnie, dokładnie. I cały chaos myśli, chaos, który przeżywamy, opisujemy, przelewamy na papier. I to bez analizowania, bez zastanawiania się, czy powinnam, czy mi wolno takich słów użyć, czy wypada. Nie, przelewasz wszystko na papier. I to po pierwsze daje dystans do tego, co się u nas dzieje, bo to już nie jest tylko w twojej głowie, już zostało przelane, już zaistniało jakby trochę obok ciebie. Pozwala złapać oddech, bo już tak wiele się nie dzieje w twojej głowie, bo to już tutaj zaistniało. Poza tym, kiedy ten chaos zaczynamy nazywać konkretne myśli, nazywać konkretne emocje, rozpoznawać je, to już sam fakt, już tu wchodzimy bardzo w psychologię, sam fakt tego zjawiska nazywania, zauważania, konkretnie przelewania na papier sprawia, że to się robi mniejsze. Już nas tak nie przeraża. Już nas tak nie...
Nie osacza.
Nie osacza, tak. Więc to jeszcze na wielu innych płaszczyznach jest to dobra praktyka, do której za każdym razem zachęcam, czy w gabinecie, czy na jakichś festiwalach, czy w kręgach kobiet, które też prowadzę. Wszędzie, gdzie się da, zachęcam do pisania, bo to jest proste. To naprawdę jest proste. To wystarczy czasami przed snem, rano, w ciągu dnia, też kiedy tego potrzebujesz, wziąć kartkę, papier i pisać.
No właśnie, bo tak mówisz, że to jest proste. Ja myślę, że nam często taka praca nad sobą, nawet taka prosta praca nad sobą kojarzy się, bo nie mówię tutaj oczywiście o terapii, tylko mówię o takich rzeczach, które możemy sobie robić sami. Że nam się to trochę kojarzy z tym, co powiedziałaś, godzinę siedzę sobie na macie w pozycji lotosu. Czasami nam się kojarzy z długimi medytacjami, czasami nam się kojarzy, wiesz, tak bardzo stereotypowo. Mhm. To znaczy, ja byłam do tej pory taka, a teraz muszę być zupełnie inna, bo takie jest moje, instagramowo, bo takie jest moje wyobrażenie o tym, jak wygląda praca nad sobą i rozwój i wracanie do siebie, właśnie to hasło instagramowa. No mamy... Nie ma się co oszukiwać. Mamy cały wysyp tych kobiet, które promują takie działania w sieci. Nie zawsze jest to z głową, nie zawsze jest to rozsądne, ale jest. A wiemy, jak media społecznościowe na nas działają. A to, co ty mówisz, czyli to pisanie, to naprawdę jest coś, co każdy z nas ma i też nie wymaga takich ogromnych pokładów czasowych.
I finansowych.
I finansowych,
bo nie
tak.
trzeba kupować
kadzideł,
olejków i nie wiadomo jeszcze czego, żeby to pięknie wyglądało na zdjęciu, bo to nie o to chodzi. Praca nad sobą jest mało instagramowa, bo tam często jest niewygodnie. Tam często spotykamy się z tym, co trudne. Z emocjami, które... Ciężko, a może nawet nie da się ładnie pokazać, bo jesteśmy prawdziwi. W nas jest wszystko. W nas jest nie tylko piękny Instagram. Ja nie neguję Instagrama, sama go prowadzę i chcę tam zawsze ładnie wyglądać. Tylko to jest wycinek rzeczywistości. To jest jakaś rola. Kolejna rola, w którą wchodzimy. Kolejna rola. I my chcemy się dopasować, bo człowiek jest zwierzęciem stadnym i potrzebuje tej aprobaty, dopasowania się do grupy. Ale życie jest życiem. życie jest prawdziwe, my jesteśmy prawdziwi, my jesteśmy ludzcy i nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Więc nie zawsze będzie jak na Instagramie. Czasami jest po prostu trudno, czasami jest niewygodnie. I to, od czego też zaczęłaś naszą rozmowę, że czasami boimy się tego, co tam spotkamy, bo to nie jest oswojone. No bo to właśnie powinno pięknie wyglądać, prawda? Jakieś piórka we włosach, koraliki.
Rozwiewne suknie.
Dokładnie. I życie rodem z Bali. Fajnie tak żyć, ale jestem przekonana, że osoby mieszkające w tych piórkach na Bali też mają trudne momenty, bo tak wygląda życie.
To prawda. Każde życie tak wygląda i każde się składa z wielu różnych emocji. Powiedziałaś, że czasami może być ciężko, że czasami może być brzydko i nieestetycznie. Jak to było u ciebie z tym szukaniem swojej drogi? Czy ty w ogóle praktykowałaś tak przez dłuższy czas to pisanie?
O, kochane, to będzie długa historia. ja ten journaling praktykuję już kilkanaście lat. I to nie jest tak, że jestem idealnie zawsze tak samo o tej samej porze dnia, że to jest wszystko takie poukładane, bo nie jest. Traktuję to bardziej jako praktykę doraźną. Więc różne techniki dobieram w zależności od potrzeb, ale to pisanie naprawdę jest jedną z takich technik, która towarzyszy mi najdłużej. A moja historia była pogmatwana, moja historia była burzliwa. Było wiele właśnie takich brzydkich, trudnych momentów, których nie dałoby się uchwycić instagramowo. Dlatego też o tym mówię. Bo największy przełom w moim rozwoju był na podłodze w kuchni, na zimnych płytkach, gdzie byłam zalana łzami. I kiedy uświadomiłam sobie, że okej, mogę potrzebować ludzi, mogę prosić o pomoc, tylko tak długo, jak będę oczekiwać, że ludzie dookoła mnie naprawią, mnie uratują i sprawią, że moje życie będzie lepsze, to moje życie będzie wyglądało coraz gorzej. Bo to ja mam właśnie tę moc sprawczą. To ja żyję moje życie i to życie moje tylko i wyłącznie ode mnie zależy. Więc no, ten moment przełomowy, naprawdę bardzo ważny w moim życiu, no, pokazać go na Instagramie.
Ciężko. To nie są chwile, w których wyjmujemy telefon.
Tak, to nie jest tak, ten splendor, nie? Ale tak, takie momenty są i ja też uczę tego, opowiadam o tym na różnych spotkaniach grupowych czy indywidualnie, że najważniejsze to jest umieć wyciągnąć z tego lekcje, wnioski. O czym to było? Jaka jakość z tego płynie? Bo jak zawsze uczę, nie ma złych, negatywnych emocji. Każda jest dla nas jakąś informacją trudną, niewygodną oczywiście czasami też, ale smutek jest o czymś, ból, cierpienie jest o czymś, złość, kiedy już naprawdę wysadza nam pokrywkę, jest o czymś i trzeba umieć to czytać. Niekoniecznie chwalić się na Insta, ale umieć to czytać i to wnosi kolejną jakość, to nas ubogaca, to sprawia, że jak bierzemy te swoje emocje i swoje życie w swoje ręce, możemy coś z tym zrobić dalej, zmienić, przetransformować, wykreować nową jakość.
A powiedz, dlaczego tak jest? No bo to, co ty mówisz, nasze życie zależy tylko od nas, tak? To ja decyduję o moim życiu. Dlaczego nam tak trudno jest to zobaczyć i zrozumieć? Bo myślę, że to jest pewien wysiłek. To znaczy, że tak jak ty mówisz, to dla ciebie był przełom, kiedy sobie to uświadomiłaś.
Tak, bo jestem kobietą wychowaną w pewnych kręgach w Polsce. Kręgi kulturowe, kręgi religijne, konkretne postawy, jakie obserwowałam, jakie naśladowałam. A wystarczy rzucić hasło Matka Polka. Z czym nam się kojarzy Matka Polka? Z taką umęczoną kobietą, dźwigającą te siaty, mającą cały dom na swojej głowie. I wszyscy są zaopiekowani, a ona na końcu dojada coś tam po dzieciach na szybko, na stojąco. Zaopiekuje się sobą, jak wystarczy jej wieczorem czasu, o ile wcześniej nie padnie. I to są wzorce, którymi przesiąkamy od dzieciństwa. Że jak kobieta jest umęczona, jest, poświęca się, to jest dobrze. To wtedy znak, że jest dobrą matką, bo wszystko zadbała. A gdzie jest ta kobieta? Ja pamiętam, jak mój pierwszy lot samolotem mnie zszokował. Te obrazki na temat tego, że najpierw maska tlenowa sobie w razie awarii, a potem dziecku. wysadziło mi po prostu, rozsadziło mi mózg. Myślę, jak to? Mhm. Jak to? Przecież ratuje się wszystkich dookoła. Ja to tam...
Na końcu.
Tak, jak starczy tlenu.
Nie, wiesz, ja myślę, że trochę to się zmienia już na szczęście.
Na
to
szczęście.
Znaczy, że my coraz częściej to hasło Matka Polka potrafimy już zastąpić tym hasłem, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci.
Tak. Bardzo
mi widzę to. Tak. Mhm. To jest taka dobra perspektywa.
To jest dobra perspektywa, ale cały czas widzę kobiety, które mają poczucie winy, kiedy siądą na kanapie i obejrzą sobie serial, albo kiedy pójdą na paznokcie. No okej, fajnie wyglądam, ale kurczę, mogłam coś dzieciom kupić. Więc to jest tak głęboko w nas zakorzenione, że może już się zmienia i zmienia się, idziemy w bardzo dobrym kierunku. No jednak widzę, ile jest jeszcze pracy do zrobienia. Mhm. Naprawdę takie pracy u podstaw, pracy na głębokich przekonaniach, żeby tę kobiecość naszą polską trochę wyzwolić, I przywrócić nam trochę takiej wolności, lekkości i trochę dzikości, takiej po prostu zwykłej radości z życia, bo ciągle za dużo widzę takich umęczonych mam.
Mhm. No to mam nadzieję, że to rzeczywiście ten trend tych szczęśliwych mam będzie rósł w siłę i że będzie ich coraz więcej. Ale powiedziałaś jeszcze o tych emocjach, które są dla nas informacją i rzeczywiście już nie mówimy, to też się ten trend zmienił, że nie mówimy o złych emocjach, tylko mówimy o emocjach, które są wszystkie nam potrzebne. Wszystkie są informacją, tak jak powiedziałaś. Ale często gdzieś tam spychamy je. To znaczy dostajemy tą informację, ale nic z nią nie robimy, tylko uciszamy.
No tak, bo boimy się tego, czego nie znamy. Bo nie wiemy, co z tą emocją zrobić. Ona przychodzi, dygocze nam ciało. I co mamy z tym zrobić? Jak to przeprocesować, jak to się mówi fachowym językiem, prawda? Jak to przez siebie przepuścić, żeby nie było ofiar w ludziach, nie? I na to są konkretne techniki, na to są konkretne proste metody, bo ja idę bardzo w tym kierunku, żeby psychologię jak najbardziej uprościć i ucodziennić. Nie robię wykładów na temat tego, jak działa układ nerwowy, za co odpowiada konkretny neuroprzekaźnik, bo to mało osób w codzienności interesuje. Mało ludzi tego potrzebuje tak naprawdę. Liczą się konkretne metody, konkretne techniki. Co ja mam zrobić? Mam takie trudności. Z tym sobie nie radzę. Co mam zrobić? I tutaj właśnie wchodzą bardzo konkretne, takie celowane
metody.
I metody, na przykład ten journaling. Ja bardzo dużo mówię o oddechu, który zawsze mamy przy sobie. Mhm. To już jest nakład finansowy równy zeru, bo nie trzeba kartki długopisu. Tylko właśnie odpowiednie techniki oddechowe już obniżają poziom kortyzolu, już mogą rozluźnić trochę spięte mięśnie od napięcia. To są naprawdę małe rzeczy, tylko właśnie trzeba wiedzieć, trzeba nauczyć się
korzystać,
oswoić to, żeby właśnie w trudnym momencie już mieć to
pod ręką i wiedzieć też, co
dokładnie
zrobić.
Dokładnie, jak tego użyć.
No właśnie, bo tak do tego pisania jeszcze wrócę, bo takie codzienne to jest codzienne pisanie, to musi być codzienne, czy tylko w potrzebie?
To zależy.
To zależy, tak?
Powiem,
każdy psycholog to zależy.
Kto tego naucza. Mhm. Jeśli czujesz, masz taki okres, że potrzebujesz codziennie, pisz codziennie.
To codziennie.
Jeśli czujesz, że w tym momencie nie potrzebujesz, bo jest względnie spokojnie, cieszysz się życiem, jest lekko, radzisz sobie, okej. Okay.
No bo to nie jest takie pisanie pamiętnikowe, tak? To nam się gdzieś tam kojarzy, tak kiedyś się pisało takie pamiętniki, tak? Że tutaj to zrobiłam, tam byłam, to widziałam, to poczułam. Mhm. To jest trochę coś innego. To jest takie nieułożone po prostu wyrzucanie swoich myśli, przelewanie ich na papier.
Dokładnie tak, bo mi się pamiętniki kojarzą z czymś właśnie bardziej takim estetycznym.
Tak.
Z czymś takim, na co chcemy patrzeć, do czego chcemy wracać. Gdzie odkładamy wspomnienia, przechowujemy je. A to intuicyjne pisanie, ten journaling, właśnie w takim podejściu terapeutycznym, to trochę jak taka pralka dla naszej głowy. Przerzucamy cały brud, całą niewygodę, cały chaos, wszystko, co nas gdzieś tam gnębi, co nam ciąży, przelewamy na papier i nie wracamy do tego, nie analizujemy to.
Czyli też nie zastanawiamy się później
nie
nad tym.
Nie roztrząsamy tego. Znaczy, jeśli ktoś czuje potrzebę faktycznie do czegoś wrócić, bo może to mu pomoże coś zrozumieć, można, oczywiście, tylko rzadko się spotkałam z tym, żeby ktoś do tego wrócił. Mm-hmm. Faktycznie tak wyrzucasz i sam ten fakt już jest tak, może być tak uzdrawiający, daje taką lekkość, że już nie czujesz potrzeby potem tego analizować, no nie?
Mm-hmm. Nie trzeba właśnie wyciągać wniosków z tego, co napisałam, mm-hmm. tylko po prostu to jest, tak sobie próbuję to przełożyć na coś mm-hmm. innego, to jest tak jak, nie wiem, wybieganie problemu.
Coś takiego, dokładnie, mm-hmm. dokładnie tak. Znam też takie osoby, które prowadzą właśnie takie dzienniki swoje, taki journaling, i potem idą z tym na terapię na przykład. Mm-hmm. Że coś tam się zadziało, coś tam się uwolniło, przepłynęło na papier i ta osoba czuje naprawdę potrzebę przegadać to przy wsparciu specjalisty. Więc to wszystko zależy. To zależy od tego, czego potrzebujesz i na jakim etapie życia jesteś, jak wygląda twoja sytuacja życiowa. No, zasada jest z założenia taka, że przelewasz z głowy na papier
i wyrzucasz.
I wyrzucasz. Można, ja spotkałam się też z takimi sytuacjami, sama je w sytuacjach kryzysowych stosowałam, że się po prostu wymazujesz, nawet nie masz siły pisać, tylko marzysz po tej kartce, rwiesz tę kartkę. Mhm. To wszystko daje upust emocjom, trudnym emocjom, które nie powinniśmy ich kumulować w ciele. Tylko właśnie znaleźć wiele sposobów na to, żeby je trochę upuścić.
No to dlaczego nie kumulować ich w ciele? Jak już to powiedziałaś, to idźmy dalej.
Jak to ja? Ja bardzo często używam humoru w tym, co mówię. I powiem też tak z humorem, bo tłumione emocje wychodzą nam bokiem. Mhm. W przeróżnych napięciach. To wszystko kumuluje się w ciele, bo nasze emocje przejawiają się, mieszkają w naszym ciele. W chorobach. Wiele kobiet ma problemy ginekologiczne. Mamy problemy żołądkowe, mamy problemy z tarczycą. Tarczyca przez różne targające nami emocje bardzo cierpi na tym. To problemy z nadciśnieniem, problemy z sercem. Już lista jest naprawdę bardzo długa, AZS, gdzie już coraz więcej się o tym mówi, że stres i napięcia takie bardzo silne potęgują. Może nie tyle są głównym powodem,
przyczyną
tak, ale potęgują wiele chorób.
No więc dokładają cegiełkę, to już
dokładnie,
wiem,
dodatkowe obciążenie.
Lekki stres jest bardzo, bardzo obciążający.
Tak, to dodatkowe obciążenie dla i tak już przeciążonego organizmu. Tak, to jest bardzo... Bardzo długi, bardzo głęboki temat, ale tak, no, kumulowane emocje, no, gdzieś muszą mieć ujście, bo to jest energia. Mhm. Jak będziemy w sobie dusić energię, to na prędzej czy później musi znaleźć ujście, tak.
Mhm. No to powiedziałyśmy o tym pisaniu, powiedziałyśmy tak krótko o bieganiu, ale sport, aktywność fizyczna, to też jest dobry sposób, żeby sobie poradzić z tymi emocjami.
Oczywiście. I tutaj właśnie znowu wchodzi, to zależy, bo zależy, co lubisz. Mhm. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby dobierać aktywność fizyczną do tego, co lubisz, a nie teraz zajeżdżać się na grupowych treningach kilka godzin w tygodniu na siłowni, bo tak trzeba, bo tak ci specjalista nakazał. Nie, dobierz to do siebie. To, co lubisz. Lubisz spacery?
Idź na spacer.
Lubisz pływać? Pływaj. Lubisz treningi siłowe? Ja uwielbiam treningi siłowe. Chodzę na siłownię i wyciskam ciężary. To, co lubisz? Lubisz jogę, pilates? Jest teraz mnóstwo rzeczy, które można robić. Nie trzeba wychodzić z domu. Wystarczy włączyć internet. Potestować. Idź na zumbę. Idź na spacer z kijkami. Sama, z koleżanką, do lasu. Róbcie coś. Tak, szukajcie, bo to trzeba szukać, doświadczać, trzeba sprawdzać, testować, poznawać. I ten sam proces może być naprawdę bardzo ciekawy i rozwijający, gdzie doświadczamy, szukamy tych metod dla siebie. Bo metod jest mnóstwo i trzeba właśnie odpowiednio to do siebie dopasować, żeby to była przyjemność, a nie kolejne obciążenie i kolejny smutny obowiązek, który musimy spełnić.
Tak, myślę, że to rzeczywiście jest ważne, żeby mieć w tym przyjemność, bo przecież od tego zaczęłyśmy tak naprawdę.
Tak, tak.
Od odpoczynku i od szukania siebie w tym całym chaosie. A takie dokładanie sobie, bo tak to dobrze, że tak to podkreślasz, że to wszystko zależy, że to wszystko ma być pod nas, bo właśnie myślę, że teraz jak sobie dołożymy kolejny obowiązek, tak mówimy dzisiaj o tym pisaniu dużo, to ja teraz będę pisać. Okazuje się, że w ogóle nie znoszę tego robić. To też nie jest ta droga.
Mhm. Oczywiście. Ja dużo mówię, dużo uczę kobiety tego, żeby też umiały sobie odejmować. Mhm. Bo życie nam wystarczająco dokłada.
I zawsze dołoży.
Zawsze dołoży. Obowiązków, ról, nowych trudności. I czasami trzeba się zatrzymać i zastanowić, czego jest w moim życiu za dużo. Mhm. Co mi już nie służy, bo możemy dźwigać ciężary sprzed 10-15 lat, które już nie są nasze, już w ogóle nie są nam w tej momencie potrzebne, bo się zmieniłyśmy, bo się sytuacja zmieniła. To jest temat też bardzo głęboki, bardzo dopasowany indywidualnie do konkretnej osoby. Ale tak, ja dużo mówię właśnie o zdejmowaniu z siebie, bo jeszcze jesteśmy często przeciążone życiem, same sobie dokładamy powinnościami, bo przecież byłyśmy tak, a nie inaczej wychowane, bo nam się wydaje, że świat tego i tego od nas oczekuje. Czy na pewno? Mm-hmm. Bo może niekoniecznie. Ja lubię badać, lubię sprawdzać, lubię zachęcać do zadawania sobie pytań. I też w takim kontekście zachęcam często do stosowania tego intuicyjnego pisania. Jedno pytanie i piszesz. Niekoniecznie z głowy, także dobierając piękne zdania, bo ja zawsze powtarzam, że takie intuicyjne pisanie to nie jest rozprawka na języku polskim, czy matura pisania.
Tego też się trzeba nauczyć. Myślę, że ja miałabym, nie robiłam tego nigdy nie pisałam, ale myślę, że to już dla mnie byłaby taka pierwsza przeszkoda, że ja chciałabym, żeby to było ładnie napisane, mądrze napisane i żeby było jakieś takie spójne i się składało w całość logiczną.
Bo tak byłyśmy uczone. Tak byłyśmy uczone, tylko że właśnie takie pisanie i odpowiadanie sobie często na trudne, może czasami na kontrowersyjne pytania, których nigdy wcześniej sobie nie zadawałyśmy, na przykład czego w życiu masz za dużo. To naprawdę potrafi być takie często obrazoburcze pytanie. I właśnie zadać sobie to jedno pytanie i pisać prawdę. Uh-huh. To, jaka jesteś naprawdę. Nikt tego nie będzie oceniał. To nie masz się wbić w klucz. Uh-huh. To jest twoje, to jest coś jak spowiedź. Ty i kartka. Tylko tyle, no nie? Tylko właśnie, czy my jesteśmy w stanie przepuścić to przez siebie? Czy my jesteśmy w stanie usłyszeć to swoją prawdę i ją zaakceptować? Czy my jesteśmy w stanie spotkać się z tym i stwierdzić, okej, taka jestem. Bo całe życie jaka powinnaś być, bo to, bo tamto, bo role, bo powinności, bo taka kultura, a nie inna. A jaka jestem naprawdę? I co ja z tym dalej zrobię? Czy ja będę to tłamsić, czy ja zacznę siebie lubić, zacznę siebie akceptować, zacznę siebie poznawać?
Myślę, że to wymaga treningu też, żeby to oczywiście pisanie było rzeczywiście takie szczere, a nie takie, to powinnam napisać tak. Tak mi się wydaje, że tak powinnam to napisać. Mówisz o tym, czego w życiu jest za dużo. No a co, jeżeli my sobie odpowiemy na inne pytanie i poczujemy, że za mało w naszym życiu jest nas?
I co to dla ciebie znaczy? Bardzo psychologiczne pytanie. Zachęciłabym do badania, do szukania, czego ci w tym życiu brakuje. Za mało jest nas. To znaczy czego? Znaczy kogo? Jakich jakości, jakich wartości, jakich priorytetów? Co po drodze zostało utracone przez różne trudności, różne sytuacje, różne wymagania? Bo nie ukrywajmy, bardzo często w życiu jest coś kosztem czegoś. Za wiele sytuacji przychodzi nam zapłacić pewną cenę. I czy ta cena nie była dla nas za wysoka? Że za mało jest teraz nas w naszym życiu? Czyli co się wydarzyło? I jakie z tego wnioski możemy wyciągnąć? Może po drodze odnajdziemy jakieś utracone cząstki? A bardzo szeroki temat. Ja bardzo lubię takie tematy.
Już ja też sobie myślę, że to czasami jest tak, że niekoniecznie odpowiedziałaś o tej wysokiej cenie, którą musimy zapłacić. Czasem tak. Ale czasem też jest tak, że to życie nas po prostu porywa. jest dynamiczne, dużo się dzieje. No, wspominamy dzisiaj o tych rolach różnych, o byciu mamą, oczywiście żoną, partnerką, przyjaciółką, o byciu w pracy.
Oczywiście.
Mamy tego sporo i myślę, że czasami możemy na przykład nie zauważyć tego, że zaszła jakaś zmiana w nas. To znaczy, że całe życie myślisz, że lubisz dźwigać te ciężary, a okazuje się, że już ci to nie leży po jakimś czasie. Też chyba trzeba sobie dać takie pozwolenie na to, żeby zauważyć to.
Oczywiście. I dać sobie pozwolenie na zatrzymanie i na poczucie, że pogubiłam się.
Mhm.
Że nie wiem. Bardzo często też ode mnie kobiety, które spotykam, z którymi gdzieś tam pracuję, oczekują, że ja dam im konkretną odpowiedź.
Uh-huh.
Że jest niewygodnie, już plasterek przykleję, już będzie wszystko cacy. Pobądź trochę w tej niewygodzie, w tym dyskomforcie, w tym, że nie wiesz, jaka jesteś, jaka chcesz być, która rola jest dla ciebie dobra, która już ci nie pasuje. Po prostu unikamy właśnie takich momentów zawieszenia, a w tych momentach właśnie tak wiele się dzieje. Tam jest taka przepiękna płaszczyzna do szukania naprawdę ważnych odpowiedzi. I dla mnie to są piękne momenty. Ja wiem, że niewygodne. Wiem, że nie lubimy. Już chcemy dalej tuptać i już być takie poukładane.
Chcemy wiedzieć znowu.
Tak, wygładzić włoski i lecieć dalej. No właśnie nie. Zatrzymaj się na chwilę. I ja właśnie ostatnio od jakiegoś czasu zachęcam do konkretnej praktyki święte 5 minut, bo czasami właśnie te święte 5 minut, czyli dosłownie na chwilę zatrzymanie.
No właśnie, wystarczy. Bo już powiedziałaś o tym, ale to co to znaczy to święte 5 minut? Jak to sobie zorganizować?
Najpierw w swojej głowie. Dać sobie przyzwolenie na zatrzymanie.
Mhm.
Dać sobie przyzwolenie na to, by nie pędzić chociaż przez jedną chwilę. Jakiś czas temu rozmawiałam ze znajomą, która powiedziała, że ona nie jest odosobnionym przypadkiem. Ma poczucie winy, gdy odpocznie. Ma poczucie winy, gdy już nie ma siły dbać o dom, dbać o dzieci, dbać o męża, dbać o wszystkich wokół, o rodziców. I ona czuje poczucie winy, kiedy nic nie robi, bo mogłaby w tym czasie tyle zrobić dla innych, a ona siedzi, prawda? I rozmawiałam z nią o tym. Gdzieś tam jej dzieci przewijały się w międzyczasie, więc zapewne coś z tej rozmowy usłyszały, bo to była taka luźna rozmowa przy kawie. I dzień później ona faktycznie pozwoliła sobie na to, że ja potrzebuję chwili. Ja potrzebuję chwili bez ciągłego mamo, mamo. Mówię do swoich dzieci, że dajcie mi chwilę. I starszy syn mówi do młodszej siostry, tak, bo mama potrzebuje odpocząć.
Czyli dzieci to rozumieją. Nam się może wydawać, że nie, ale dzieci też potrafią się otworzyć.
Oczywiście, że tak, bo mamy często takie przekonanie, że mamy tyle powinności wobec dzieci, że my musimy być ciągle dostępne 24 godziny na dobę. A od kogo się dzieci uczą dbania o siebie? Od kogo dzieci uczą się odpoczywania? My możemy wiele im mówić, ale kiedy mówimy jedno, a robimy drugie, to za czym dzieci podążają, jak to się mówi potocznie, lepszy przykład niż wykład.
Mhm.
Więc dzieci się uczą obserwując nas. Więc jeśli pokażemy im, że okej, jestem zmęczona, potrzebuję chwili dla siebie, to widzą, że można mieć tę chwilę dla siebie. A jeśli zobaczą, że po tej chwili dla siebie mama jest w lepszym nastroju, no to dla nich też będzie większa korzyść, kiedy kobieta nie będzie chodziła umęczona, sfrustrowana, zdenerwowana już tym wszystkim, smutna. Zadbana mama, zadbana kobieta to jest bardziej zadbane i szczęśliwsze jej otoczenie. Bo właśnie
tak, kobiety... bo nie tylko dzieci,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie otoczenie, przyjaciele, partner, zwierzaki w domu, praca, cokolwiek, bo kobieta z natury jest taka, że daje, że upiększa tę rzeczywistość i kiedy zadba najpierw o swoje zasoby, to będzie mogła z tych zasobów potem korzystać, żeby rozdawać, żeby dzielić się nimi i upiększać ten świat.
Bardzo pięknie to powiedziałaś i tak myślę, że możemy zmierzać już tym tropem powoli ku końcowi, bo myślę, że właśnie ten wakacyjny czas dobrze jest wykorzystać na czy odpoczynek taki, który nam pasuje, czy taką też może odpoczynek od pracy zawodowej i ról, które sobie nakładamy, ale przeznaczyć ten czas na taki wgląd w siebie i w to, co w nas się dzieje. Czy się coś zmieniło, czy dalej lubimy to, co lubiłyśmy 5 czy 10 lat temu. Czy czujemy potrzebę szukania czegoś więcej i szukania nowych form, czy odpoczynku, czy spędzania wolnego czasu, bo to też można w wakacje odkryć.
Oczywiście. I warto sobie robić takie aktualizacje systemu, jak to mówię. Jak jest teraz u mnie? Co się zmieniło? Bo się zmieniamy. Czasami z dnia na dzień możemy się bardzo zmienić, a co dopiero mówić na przestrzeni iluś
lat. Kilku lat, tak.
Tak. I aktualizacja systemu swojego systemu, czyli jaka ja jestem teraz, co się u mnie zmieniło, co mi teraz służy, czego mi brakuje, co mi już nie służy i odpowiednia modyfikacja. W związkach aktualizacja systemu. Jak jest u mnie, jak jest u niego, u niej i co z tym robimy dalej. Czyli łączenie... Tu jest, zmieniła się jakość, tu zmieniła się jakość i dopasowujemy się na nowo. To, że dzieciaki się zmieniają, to też już nawet nie muszę mówić, bo...
To jest akurat naturalne.
Nadąży. Więc ta aktualizacja systemu, myślę, że mamy jakoś...
A powiedz, bo to bardzo mi się podoba ta aktualizacja systemu. Co jaki czas powinniśmy sobie ten system aktualizować? To zależy.
Myślę, że to łatwo zauważyć... Po sytuacjach zgrzytu, kiedy już coś przestaje się układać tak jak do tej pory, już coś przestaje pracować, sprawdzać się, a zawsze się sprawdzało. I może właśnie być czujną na takie sygnały, że już coś zaczyna nas uwierać, a coś przestaje nam pasować i... I wtedy. Dlatego ja zachęcam właśnie do tego świętego czasu 5 minut. To jest krótka praktyka. To naprawdę wystarczy czasami zatrzymać się, wziąć kilka głębszych oddechów i zapytać, jak ja się dzisiaj czuję. I to już może być ten impuls. To już może być ten początek głębszej, jakiejś piękniejszej zmiany. Właśnie minuta, dwie, 5 minut zatrzymania. Podczas mycia zębów, podczas picia kawy, podczas prysznica, podczas suszenia włosów, to są naprawdę drobne rzeczy i ja o takich praktykach często mówię, naprawdę osadzonych w codzienności, podczas rzeczy, które i tak musimy zrobić, a możemy nadać im nową jakość.
Jakiś taki sens też Oczywiście, głębszy, tak? Że to nie jest tylko, nie wiem, właśnie to wspomniane mycie zębów, tylko możemy ten czas wykorzystać na taką krótką refleksję nad
sobą. Na praktykę uważności na przykład, oczywiście.
Bo coraz częściej w tych chwilach codziennych nam towarzyszy telefon i gdzieś tam zagłuszamy swoje myśli tym telefonem. No to zachęcamy, żeby się aktualizować, czy samodzielnie, czy z partnerem, tak jak powiedziałaś, bo to myślę, że też dla związku może być takie bardzo rozwijające.
Oczywiście.
Na koniec poproszę cię o radę, chociaż oczywiście cała nasza rozmowa jest taką jedną, długą radą, ale może jeszcze jakaś taka na koniec jedna myśl od ciebie.
Jedna myśl ode mnie. Święte 5 minut.
To zostawiamy.
Tak, tak. Znajdźcie dla siebie dzisiaj święte 5 minut z herbatą, czy co tam lubicie pić. Wyjdźcie do ogrodu, wyjdźcie na balkon, pójdźcie na spacer. Drobne rzeczy, drobne gesty, naprawdę drobne czynności, ale z takim nastawieniem, z taką intencją robię to dla siebie. Robię to dla siebie, bo mam ochotę, bo tego właśnie potrzebuję. I zobaczymy, co się dalej będzie działo.
I spotkamy się za rok.
Spotkamy się za rok i porozmawiamy.
I porozmawiamy o tym, co się zmieniło. Bardzo ci dziękuję, Magda Kontowska była dzisiaj w poradniku pozytywnej kobiecości.